Tu RMF 24, Bogdan Zarewski. Moimi gośćmi dzisiaj są państwo Joanna Łenek-Barszcz i Przemysław Barszcz. Witam państwa bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Przede mną, znaczy w mojej ręce właściwie, nowa książka państwa, Sekrety mistrzów, wielcy twórcy i tajemnice ich dzieł. To jest już kolejny, który to już
czwarty.
No właśnie. Ja miałem z państwem przyjemność rozmawiać jeszcze, w 2020 roku, pamiętam, że to było w okresie pandemii. Rozmawialiśmy zdalnie, teraz mam zaszczyt i przyjemność gościć państwa w naszym studiu. Całe szczęście. Sekrety mistrzów. Ja może zacznę od końca, dobrze? Od ostatniego zdania tej książki. Bardzo mnie uderzyło to zdanie. Genezy sztuki można poszukiwać na wiele sposobów. W jaskiniach z naskalnymi malunkami, pośród prac malarzy naiwnych, w zwyczajach plemion nie mających kontaktu ze światem, czy poszukiwania na gruncie zoologii wnoszą coś do poznania? To jest taka puenta do rozdziału poświęconego sztuce małpy. Ale ja chciałbym zapytać o państwa genezę poszukiwania tych tematów do książek, bo one są, ta książka jest bardzo urozmaicona. Począwszy od alchemii, a skończywszy właśnie na pracach tworzonych przez zwierzęta. W jaki sposób państwo dobierają tę tematykę?
Tutaj nie ma takiego klucza jakiegoś, który można by, nie wiem, nazwać kluczem historii sztuki. Nie kierujemy się tutaj też konkretnymi epokami. Przede wszystkim szukamy zagadki, szukamy tajemnicy, zakładając, że w każdym dziele sztuki, jeżeli jest dziełem sztuki, jeżeli to dzieło sztuki jest stworzone przez artystę, to na pewno ta tajemnica, ta zagadka jest jakby z natury rzeczy, z natury samej sztuki i człowieka, który ją stworzył, był geniuszem, był artystą i na pewno coś w tym musi być.
Czyli państwo stanowią taką parę inspektorów, tak? Badacie nie zbrodnie, ale badacie po prostu jakieś zagadki i sekrety tkwiące w dziełach sztuki.
Troszkę tak to wygląda. Staramy się brać na warsztat obrazy, które są znane, ciekawe, które są uznane i bardzo wywołują wiele kontrowersji. No idziemy tym tropem i szukamy jakiegoś drugiego dna, podwójnych znaczeń. Takie dzieła zazwyczaj są intertekstualne, czyli nie jest tylko to, co widzimy bezpośrednio.
Ale jeszcze są odwołania do innych dzieł, prawda? Tworzy się taka siatka pojęciowa.
Tak, do innych dzieł, do innych w ogóle jakichś znaczeń i to tropimy, tego poszukujemy. I tak się rodzą odkrycia tajemnic i zagadek.
Tak, ale mamy też oprócz tych dzieł właśnie takich bardzo znanych, mamy też dzieła w zasadzie zupełnie nieznane, albo bardzo mało znane, bo to może nie będę się za wszystkich wypowiadał. Na pewno są ludzie, którzy je znali i
tak, ale są, można powiedzieć, takie prace ikoniczne, tak. Takie, które są znane przez właśnie popularne. Takie... Nawet jak się nie zna człowiek na sztuce, to potrafi skojarzyć, że ja skądś to znam. Ale są takie rzeczy, które są gdzieś poukrywane, prawda?
Zgadza się. No tutaj mamy też takie w każdej zresztą książce, w tej ostatniej części też. Ja tutaj bardzo lubię przykład, rozdział o takim obrazie, który jest w muzeum w Greenwich w Londynie i przedstawia, zgodnie z tytułem, przedstawia dużego psa. Tak. Albo Dingo, ma taki drugi podtytuł. Natomiast jak go zresztą przeglądając sobie, szukając do innych tematów, trafiliśmy na ten obraz i zobaczyłem ten podpis Dingo, to od razu sobie pomyślałem, że to nie jest Dingo. Jest to, tu nie będę może do końca wyjaśniał, ale jest to tak, bardzo ciekawa rzecz, bo inny, psowaty, ale nie jest to pies, zupełnie inny gatunek, który wymarł już w, ponad 100 lat temu wymarł, nigdzie go już nie spotkamy. Zostało parę czy paręnaście okazów muzealnych, takich źle spreparowanych, zostało trochę zapisków podróżników, na przykład Josepha Banksa, który się pojawia w tym rozdziale, Karola Darwina, którzy jeszcze mieli okazję to zwierzę widzieć żyjące. No i zostaje właśnie obrazy. Między innymi, też niewiele tych obrazów, między innymi ten obraz, który nie tylko jest takim świadectwem, że kiedyś taki gatunek żył, którego już nie mamy. No ale też zmienia trochę i rzuca nowe światło na taką słynną wyprawę Cooka dookoła świata, Jamesa Cooka.
Właśnie, bo tutaj bardzo ciekawy wątek, te pana zainteresowania biologiczne, one się nie biorą znikąd, prawda?
Tak. Ja jestem z wykształcenia leśnikiem, no i poza tym zawsze się interesowałem i zajmowałem przyrodą, także...
To nie pierwszy raz i nie pierwszy przykład taki właśnie, gdzie państwo tropią takie ślady natury w tych obrazach, właśnie z taką pieczołowitością sprawdzacie dokładnie, jakie zwierzęta, jakie rośliny są na tych obrazach. Czasami to są bardzo zaskakujące kwestie. Ja nawet pamiętam z bodaj pierwszego tomu państwa serii, kiedy opisywaliście sprawę dinozaura w Australii, prawda? Taka dygresja na boku, bo no to było humorystyczne w pewnym momencie, kiedy pani premier Kopacz powiedziała, że ludzie rzucali kamieniami w dinozaury. Wszyscy się z tego śmiali. A tutaj w państwa książce znalazłem dowód na to, że jednak to było możliwe, bo ten dinozaur w Australii żył rzeczywiście i został odmalowany, namalowany na ścianie, prawda? Taki przypominający strusia.
Chodziło o ptaka takiego gigantycznego. No ale cóż, ale... Coś w tym na pewno jest, no bo pamiętajmy, że ptaki to są dinozaury, które dożyły do naszych czasów, tylko dinozaury, no właśnie tak paradoksalnie, nie ptasio-miednicowe, tylko gadzio-miednicowe.
Takie słoniowy miał ten nogi, ten struś, pra struś.
Tak, on był taki gigantyczny, większy niż współczesne strusie. No to też jest ciekawa rzecz, bo to malowidło w Australii, na północnym wschodzie Australii, na skalę, ono nawet nie jest w jaskini, tylko na skalę, ono ma około 40 tysięcy lat i tak się przyjmuje, że przynajmniej to, co dotąd znamy, no to jest najstarsze takie przedstawienie zwierzęcia. Nie liczymy, powiedzmy, jakieś tam, nie wiem, maźnięcia na skalę, ale narysowanie czegoś konkretnego, jeszcze zwierzęcia, no to jest najstarsze. To też jakby, no... też rzuca światło na to, kiedy pojawili się tam ludzie w Australii, jakie zwierzęta tam żyły.
Tak, z takiego jednego malowidła można wyciągnąć tak wiele treści, prawda?
Tak,
wiele
takie wiedzy. Okno sięgające 40 tysięcy lat wstecz.
Studnia czasu.
Tak.
Pani Joanno, właśnie, bo tutaj mówimy o ludziach, którzy malowali te zwierzęta, a ten ostatni rozdział kończący Sekrety Mistrzów, Wielcy Twórcy i Tajemnice Ich Dzieł, ten najnowszy tom, to jest odwrotna sytuacja, to znaczy małpa maluje, prawda? Kongo. Kim był Kongo?
Szympans Kongo znalazł się w tej książce nie dlatego, bo chcieliśmy pokazać, jak małpka pięknie maluje, jakie to jest wzruszające, że małpka zrobiła rysunek. Nie, myśmy chcieli dotrzeć do właśnie genezy sztuki. Gdzie jest ten moment, kiedy sztuka powstała? Czy ona się zrodziła w mózgu człowieka właśnie te 100 tysięcy lat temu?
A może
właśnie tak. W tych naczelnych jest to ziarno bycia artysty. Być artystą. I w latach 50. w Anglii działał taki malarz zresztą.
Surrealista,
abstrakcjonista, tak. Desmond Morris. I on jednocześnie był zoologiem. On pracował w zoo i tam sobie wybrał. I tam były też kręcone filmy, zresztą bardzo popularne programy takie. Telewizyjne, tak. I on sobie do pomocy jako maskotkę wybrał właśnie małpkę, małego szympansa Kongo. I on szybko, ten malarz, dziennikarz i zoolog jednocześnie, zorientował się, że ta małpa ma takie skłonności do tego, żeby ją uczyć malowania. I zrobił taki eksperyment. I to był taki pełnoprawny eksperyment. On stworzył warunki takie idealne do przeprowadzenia eksperymentu naukowego. On dawał tej małpie kredki.
Stolik był też.
Stolik, specjalny stolik. Taki ławeczka. Stoliczek dla taki, przy którym jedzą dzieci z blatem. Zawsze ten rytuał wyglądał tak samo. Morris podawał mu kredkę. Małpa brała kredkę, wiedziała, że to jest sygnał do tego, żeby zacząć. Zaczynała malować.
I oddawała.
I potem oddawała i koniec. Nie przerywała, nie dała sobie wmówić, żeby coś jeszcze dorysować, gdy zaczęła, to malowała tak długo, jak chciała, a kiedy skończyła, już nie podejmowała, nie wracała więcej do tego tematu. I co ten naukowiec zaobserwował? Zaobserwował, że gdy ona już była taka wprawiona w tym, gdy była już taka zaprawiona i rozrysowana, okazało się, że w niej tkwią, w tej małpce, możliwości tworzenia przy kontroli wzrokiem ręki, ręki tworzenia wzorów.
Wachlarzy na
tak,
przykład.
Tworzył takie, tak, Kongo tworzył takie wachlarze. I ten naukowiec zadaje pytanie, czy to możliwe, że zwierzę ma w sobie coś z artysty. To jest intencjonalne. To nie były takie zupełnie bezsensowne ruchy ręką. Tak jak powiedziałam, one były kontrolowane okiem. I czy jest możliwe, że małpa ma moc tworzenia sztuki?
No tym bardziej, że właśnie ta celowość polegała też na tym, że na początku było tak, że była jakaś taka plamka atramentu, prawda? I wokół tej plamki Kongo malował te swoje, rysował te swoje kreski. A oprócz tego później jeszcze Desmond Morris jeszcze jakby dawał mu gotowy takie strony z figurami geometrycznymi.
Nie? Zgadza się. I całe to badanie naukowe polegało na tym, jak... On już potem nie było takie bardzo ciekawe. On setki tych obrazów analizował, jak w stosunku do trójkąta, tam kreski, czy po prawej, czy po lewej. Natomiast takie ogólne wnioski z tego badania były takie, że małpa bardziej niż dziecko pięcioletnie kontroluje ruch swojej ręki. My w książce piszemy, że małpa nie zrobiła tego kroku, nie przekroczyła tej cienkiej granicy pomiędzy malowaniem wzorów a byciem artystą.
Natomiast... No Jackson Pollock to nie był, prawda?
Nie był to Jackson Pollock, tak.
Chociaż niektóre
obrazy są bardzo podobne. Natomiast też tworzymy taką demarkację w książce, na czym polega sztuka abstrakcyjna Pollocka, a na czym polegają wzory małpki Kongo. To jest jednak zupełnie, zupełnie coś innego.
Panie Przemysłowie, jak podpisać takie dzieła? Kongo Pinksit? Kongo namalował? Jak właśnie, jest z autorstwem tego wszystkiego? Z prawami autorskimi?
To prawa autorskie no to jest, myślę, kwestia dla prawników, tak samo jak ze sztuczną inteligencją, bo też się teraz takie pytania pojawiają.
Tak.
Czy to na przykład, nie wiem, ktoś, kto napisał ten skrypt, to polecenie, będzie miał prawo? Czy... I tutaj tak samo, prawda?
No i czy kto jest autorem danego skryptu, na przykład, jeżeli to wyprodukował algorytm czatu GPT, na przykład,
Zgadza się.
Bierze sobie, po prostu robi taki kolaż przedziwnych tekstów.
Lub obraz, bo teraz ChatGPT również robi obrazy. Też to próbowaliśmy i te obrazy wychodzą bardzo ładne.
Też może mówić.
Tak.
Może różne rzeczy. A tutaj wracając do tego, no trudno powiedzieć, prawda? No bo to powiedzmy kwestia tego, czy rzeczywiście jest to dzieło sztuki, to po pierwsze. Pojawiają się różne takie kwestie, na przykład, czy rzeczywiście zwierzę chce to tworzyć, czy też nie jest w jakiś sposób do tego przymuszone, no może nawet niekoniecznie siłą, no ale samą sytuacją. Więc czy to jest dobrowolne, to, czyli kwestie etyczne takie. I właśnie kwestie też, o czym przed chwilą była mowa, czy to jest sztuka. Natomiast gdzieś też cofając się, no, mówiliśmy o tym malowidle sprzed 40 tysięcy lat, uznajemy je już za sztukę. A jakby się cofnąć jeszcze ileś, no gdzieś ten moment... Pewnie musiał być, że...
Ta iluminacja, ta eureka, tak? Że można zostawiać takie ślady.
Tak, no chyba tak. I właśnie pójście dalej.
To idźmy dalej. Idźmy dalej, bo mówimy o zwierzętach. No taki nam się tutaj motyw stworzył. To może przejdźmy do zwierząt tych realnych i tych symbolicznych na obrazach, które państwo opisują. Na przykład na obrazach alchemików jest taka myszka, która zwraca uwagę. Może na niej się skupimy?
No tak, myszka jest ważna, bo myszka przechwytuje uwagę alchemika na takim pięknym obrazie Teniersa z XVII wieku. Alchemik stoi zamyślony, jego wzrok błądzi w kierunku tej myszy, ale to nie jest chyba najważniejsze. Najważniejsze jest to, co tam się dzieje. Najważniejszy też jest taki pewien przeskok, który nastąpił w XVII wieku w sposobie myślenia o alchemii. I my w jednym rozdziale w tej książce piszemy o właśnie obrazach poświęconym alchemii. I już w XVI wieku...
Już się pojawił namysł, dokąd to wszystko zmierza. Czy to nie jest coś błędnego, prawda? Mówiąc tak bardzo delikatnie.
Zdecydowanie tak. Bruegel namalował taką grafikę, w której absolutnie przestrzega przed alchemią. Dzieci są głodne, przetapia się ostatnią monetę, nic z tego nie wyjdzie.
A tata zainteresowany cały czas, żeby tam gdzieś do tego paleniska doszybywać.
Żeby wyczarować złoto.
W te alembiki.
Tak. W tych alembikach oczywiście nic nie powstanie. Nie powstanie złoto. I tak mówię, w XVI wieku Bruegel lub Brehel już to wiedział. Natomiast...
Nawet taka gra słów powstała, prawda? Wokół alchemika, tak? To jest ciekawy właśnie, bo to jest dwuznaczne.
Tak, na tej grafice siedzi również taki mędrzec, który chyba reprezentuje zupełnie inną opcję, taką umysłową, niż ten właśnie alchemik. On trzyma książkę, w której jest gra słów, tak jak pan powiedział. Alchemist to można odczytać jako alchemia, lub wszystko stracone, lub wszystko to G, czy kropeczki, właśnie. Tak. I świat nie przejął się tą przestrogą malarza. Świat poszedł tą alchemię. Alchemicy kokietowali monarchów po dworach, tak. Przez to bardzo ucierpiała chemia jako dziedzina naukowa. W tym czasie
w ogóle też inne nauki, prawda?
Inne nauki, z tym, że fizyka, astronomia szły swoim tempem, rozwijały się bardzo prężnie, Kopernik, Kepler i tak dalej. Natomiast alchemia kulała. Z kilkuset, czy tam 100 metali znano 7, bo po prostu nie było jakiegoś świeżego powietrza. Cały czas się kręcono wokół tych kilku błędnych paradygmatów alchemicznych.
Z czego to wynikało?
No chyba z takiego magicznego jednak myślenia. I sztuka też znalazła, odzwierciedlała tą sytuację. Już w XVII wieku były obrazy, na przykład ten, o którym pan powiedział, obraz Teniersa, ale takich obrazów było bardzo dużo, które z zachwytem patrzyły na tą profesję, które pokazywały, że to jest coś więcej niż nauka. To jest coś, co można doprowadzić do czegoś wspaniałego.
Co więcej, te obrazy zawierały różne alchemiczne wzory, sekrety, prawda? Hermetyczne, właśnie... okultystyczne, gnostyczne,
tak,
prawda?
Tak, to jest bardzo ciekawe, bo na Wawelu, w Krakowie, w wieży Zygmunta III Wazy...
Peter Potters.
Peter Potters, tak się nazywa malarz. I tam jest właśnie jego obraz. W przedsionku w zasadzie do gabinetu, w takim dość ciemnym, ciasnym przedpokoiku wisi obraz. I nie jest zbyt powszechne, żeby na obrazach przedstawiających alchemików posługiwano się językiem alchemii. I jest to najczęściej język po prostu scen rodzajowych XVII-wiecznych. Natomiast ten obraz wawelski jest zupełnie inny. On zawiera formułę magiczną.
Kryptotekst.
Kryptotekst. Tak. Jest to szyfr. Nam się w książce Sekrety Mistrzów udało rozszyfrować fragment tego szyfru. Jest to bardzo ciekawe. Nie mamy kompetencji, żeby cały ten szyfr złamać. Natomiast pierwsze słowa udało nam się rozszyfrować. I to jest bardzo ciekawe, bo
tam mówię,
Fecit, tak, zrobił. Kto zrobił, co zrobił, tego niestety, no nie wiemy. Nie udało nam
Otwarte
się dalej.
Pytanie, może też do naszych słuchaczek i słuchaczy. Może uda im się na podstawie państwa tej początkowej pracy inspektorów w policji, może uda się zdobyć kolejną wiedzę.
Zgadza się i może się okaże, że bo tu z jednej strony demaskujemy alchemię, tak jak w Mistrzu i Małgorzacie jest zdemaskowana magia.
Tak.
Ale jednak tam się okazuje, że oprócz tego demaskowania coś tam na rzeczy jednak było. Nie wszystko się działo w takich tych socrealistycznych wymiarach. To my troszkę tutaj też demaskujemy, ale z drugiej strony właśnie pokazujemy ten obraz wawelski. A może właśnie to Fecit się odnosi do tego, że to jest właśnie jedyna formuła u nas na Wawelu, która prowadzi do tego, jak jednak ten kamień filozoficzny zrobić.
Albo wyczarować złoto.
Albo wyczarować złoto, oczywiście.
Jakieś sekrety tkwią w obrazie Pottera, tak?
Zdecydowanie.
Tak, tak, tak. No jest tam formuła, która czeka na odszyfrowanie. No i jest ona u nas w Polsce, na Wawelu, w Krakowie. Można ją sobie pójść, zobaczyć i spróbować sił.
Ja jeszcze wrócę do tego motywu, jakim kierowali się alchemicy, tak krytykowani między innymi przez Bruegla właśnie w tym satyrycznym ujęciu. Dlaczego tak mamili tych królów, tych monarchów, tych książąt i dlaczego oni potrzebowali pomocy alchemików? Do czego to zmierzało?
No chyba odpowiedź jest prosta. Jak nie wiadomo, o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze. I to też jest ten przykład. Czyli alchemicy na dworach liczyli na utrzymanie do końca życia. Na król jednak, gdyby się okazało, że faktycznie da się uzyskać z metalu złoto, to po prostu byłby wygranym. I chyba nie ma drugiego dna w tym.
Właśnie, królowie też byli bardzo zadłużeni. Panowała lichwa, prawda?
Tak,
potrzebowali złota.
Tak.
Mnóstwo bitew wprowadzono, prawda? I też wystawne życie. No więc taki alchemik obiecywał, że dostarczy tego cennego kruszcu. Prawda?
Tylko zadziwia naiwność monarchów po prostu. Mm-hmm.
Rudolf II na przykład, cesarz, prawda?
Tak.
Który w Pradze tam urządził całą swoją taką alchemiczną stolicę.
On się otaczał okultystami, jakimiś nekromantami, chiromantami. Wszystko sobie można wyobrazić.
Ulica Alchemików
jest
na Hradczanach.
Ulica Alchemików, tak.
Franz Kafka mieszkał między innymi w jednym z domków.
Tak, no więc tak to wyglądało na dworze właśnie czeskim.
Ale w Krakowie to też nie przypadek, prawda, że to dzieło Petera Pottera się znalazło, bo przecież Kraków też był takim ośrodkiem.
Oczywiście, no i Michał Sędziwój, też król
Zygmunt III Waza. Postać legendarna Twardowskiego. To są wszystko te
tak
czasy,
jest, tak
te, ci ludzie, te motywy.
Ciekawy anagram znalazłem w państwa książce Sędziwoja właśnie. Tutaj,
też tutaj szyfru, przestawione są litery. Tak.
Bierze się dane słowo i z tych samych liter, ani mniej, ani więcej, prawda, tworzy się nowe słowo. No i tutaj państwo pamiętają może...
Oczywiście, kocham ród boskiego Lecha, po łacinie zapisane. Gdy się te literki poprzestawia, wychodzi Michał
Sędziwój. Tak. Właśnie. No, bardzo ciekawe.
Oczywiście to trzeba po łacinie dokonać tego anagramu.
Sztuka anagramu. Tak. Ja się kiedyś bawiłem w anagramy ze swoim nazwiskiem i wyszło mi Bogdan Zalewski gleba do nazwisk.
To bardzo fajne.
Sędziwojem nie jestem, ale też się tak bawiłem w takie gry. No właśnie, państwa książka to jest taki, można powiedzieć, manuał do prowadzenia własnych gier. Niesamowite są te rozdziały. Między innymi, to już abstrahując od dawnej sztuki, jest też współczesna sztuka, bo jest Frida Kahlo, prawda? I jej zagadki, jej tajemnice. Ona też tworzyła taką alchemiczną sztukę. Jeden z tych obrazów państwo opisują, ten ranny stół, prawda? Wiąże się z tym zagadka i polski motyw.
No, historia ranionego stołu jest w ogóle niesamowita. Żeby ją opowiedzieć, trzeba się cofnąć do lat 40. ubiegłego wieku. Frida Kahlo była surrealistką, była Meksykanką, miała swojego ukochanego Diego Rivera.
Ale też, malarza.
Wielkich murali, tak. Mhm. Ale była przede wszystkim komunistką. I to bardzo podkreśla w swoich wypowiedziach.
Kochanką Trockiego chyba.
Za co zresztą też między innymi została usunięta z partii, meksykańskiej partii komunistycznej. No i właśnie to jest przyczyna, dla której powstał obraz Raniony stół. Frida bardzo chciała wrócić na łono partii, więc postanowiła, że namaluje właśnie ten piękny, surrealistyczny obraz ze stołem poranionym, przy którym stoją różne dziwne, bardzo meksykańskie postacie. Zresztą wiele z tych postaci jest
alter ego
autoportretami samej Fridy. I ona postanowiła ten piękny obraz podarować Moskwie. Zebrała się grupa artystów meksykańskich. Tych obrazów powstało kilkadziesiąt i ta grupa właśnie planowała wysłać swoje obrazy do Muzeum Sztuki Zachodu w Moskwie. No, niedoczekanie, generalnie tak bym powiedziała.
Tak. W Moskwie Bardzo się to nie spodobało.
Te obrazy tam dotarły. One wywołały oburzenie, one wywołały skandal, one były niewygodne. Najchętniej ten kolektyw tam z tego muzeum by to przemilczał. W ogóle to muzeum zostało w międzyczasie
zlikwidowane.
Gdyż zwyrodniałą sztukę prezentowało, sztukę Gauguin, Cezanna, Matisse'a, no jak to możliwe, no nie można jakiej...
Jakie to jest podobieństwo? Zdegenerowana sztuka to było i w nazizmie, prawda, i Niemcy tak to traktowali, i Sowieci też, podobnie, zdegenerowanej sztuce. Tak.
No więc właśnie, i te obrazy meksykańskie, które nadpłynęły przez ocean do Moskwy, również prezentowały tą znienawidzoną przez komunistów sztukę socrealistyczną. Formalistyczną, tak, która za mało dbała o treść, a bawiła się formą, to się bardzo nie podobało. I ten obraz gdzieś tam w kącie jakiegoś magazynu został położony. Natomiast kilka lat później, po śmierci Stalina, nastąpił lepszy klimat dla sztuki także surrealistycznej.
I także meksykańskiej, wystawa w Paryżu i w Polsce właśnie.
Tak, w Paryżu rząd meksykański organizował piękną wystawę sztuki meksykańskiej. Potem ta wystawa miała, przynajmniej część tej wystawy miała przyjechać do Polski. I tak w 1955 roku w Zachęcie Meksykanie prezentowali swoją niezwykłą sztukę. I na tej wystawie w Zachęcie znalazł się oczywiście obraz Fridy Kahlo. Potem, po kilku dniach, po kilku tygodniach, wystawa trafiła do Krakowa i tam jeszcze był widziany ten obraz. Natomiast stała się bardzo ciekawa rzecz, gdy wystawa pojechała dalej, okazało się, na tej wystawie już nie ma obrazu Fridy Kahlo. On gdzieś zaginął.
On wyparował,
tak. I w książce szukamy rozwiązań, gdzie ten obraz może być.
Może też nastąpiła jakaś alchemiczna sublimacja, prawda? Gdzieś się ulotnił, prawda?
Tak, ulotnił się. Może się znalazł w rękach jakiegoś towarzysza, który może zdecydował się przywłaszczyć sobie go, ale
tak,
prawdopodobnie...
oficjalnie mówił, że to sztuka zdegenerowana, a prywatnie, prawda,
tak, odkrył,
zajumał, jest, jak to się mówi.
Jak zamienić ją w złoto.
Jak zamienić ją w złoto, on może zrobił, ale jest inna opcja, być może bardziej prawdopodobna, że ten obraz po prostu gdzieś w Polsce jest, gdzieś pomiędzy Warszawą a Krakowem.
Kolejny niesamowity przykład takiego sekretu, takiej zagadki. No i ten obraz jest nieprawdopodobny. Tutaj książka jest bogato ilustrowana, więc warto też dla tych ilustracji po tę książkę sięgnąć. No, Frida się pojawia tu rzeczywiście taka zmultiplikowana, można powiedzieć, w różnych formułach, jako jelonek, raniony stół, szkielet, Judasz. Jak to czytać? Państwo próbowali zinterpretować ten obraz?
Nie próbowaliśmy. Tam nawet piszemy w tym rozdziale takie zdanie, że tą interpretację pozostawiamy każdemu czytelnikowi, każdemu...
Dlatego państwa pytam.
Odbiorcy. Frida była takim typowym wrażliwcem. I ta sztuka nie mogła być sztuką socrealistyczną, bo to była sztuka bardzo indywidualistyczna. Frida bardzo przeżywała swoje życie, bardzo przeżywała ból.
Swoje kalectwo.
Swoje kalectwo. Frida cierpiała i to w tym obrazie głównie jest. To pod tym kątem trzeba ten obraz odczytywać. Mm-hmm.
Czyli w tej postaci, w tym szkielecie, który nawiązuje do meksykańskich obrzędów, prawda, ceremonii pogrzebowych, prawda, święta zmarłych, no to jest też jakby jej obraz, prawda?
Zdecydowanie, zdecydowanie.
Połamanych kości, miednicy, prawda? Ona przeżyła niesamowity wypadek przecież.
Ta właśnie ten aspekt cielesności i tych mąk, strasznych cierpień, które Frida przeżywała. Frida, gdy była 18-letnią dziewczyną, uległa wypadkowi autobusowemu.
Zderzenie nastąpiło.
Tak. Frida miała złamaną miednicę, zmiażdżoną nogę, biodra przeszyte taką listwą na wylot.
Amputowano jej przecież
I pod koniec życia tą nogę amputowano. Ta noga się tak naprawdę nigdy nie zagoiła, nigdy nie wyzdrowiała. Frida bardzo cierpiała.
I wciąż się modliła. Do świętych komunistycznych, prawda? Do Stalina,
tak,
do Mao.
Tak.
Skoro mówimy o cierpieniu, o chorobach, no taki też kolejny przykład, obraz Van Eycka, Madonna z taką ciekawą postacią. Mogą państwo wprowadzić nas tutaj w temat?
Mm-hmm. To jest chyba mój ulubiony obraz w tej książce. Obraz nosi tytuł Madonna Kanonika van der Pale. Jest to obraz Van Eycka. On jest w Brugi. Był to obraz namalowany w 1435 roku, czyli proszę sobie zobaczyć, jak to jest wcześniej. To jest jeszcze zanim malował Leonardo, zanim malował Michał Anioł. To jest pierwsza połowa XV wieku.
I obraz niesamowicie nowoczesny.
I obraz nieprawdopodobnie nowoczesny. Van Eyck był absolutnym geniuszem, a obraz jest bardzo ciekawy, bo przedstawia taką wizję spotkania, mistycznego spotkania z Matką Boską, kanonika van der Pale.
Który świętą osobą nie był.
Który nie był świętą osobą. O jego życiu nic nie wiemy. Troszkę wiemy z takich zapisów kapituły ówczesnej tamtego kościoła.
Van Eyck tam go opisał
malując. Ale Van Eyck go bardzo wypunktował i przez to ten obraz jest po prostu niesamowity. Tyle, co się można dowiedzieć z tego jednego obrazu, prawdopodobnie z żadnych dokumentów byśmy się nie dowiedzieli.
No właśnie, bo tutaj charakterystyczna jest twarz, ukazana z taką naturalistyczną, werystyczną dokładnością, prawda? Co z tej twarzy można odczytać? Co lekarze odczytują z tej twarzy?
No w twarzy tkwi odpowiedź na pytanie, na co był chory van der Pale. Na jego skroniach są takie nabrzmiałe, to może umknąć też uwagi, nabrzmiałe tętnice. To jest taka choroba, która się nazywa zapalenie tętnic. Ona tam ma jakąś swoją nazwę bardzo specjalistyczną. Z nią się wiąże też...
choroba podeszłego wieku, prawda?
Tak, ale też po prostu reumatyzm. I to wszystko na tym obrazie jest. Sztywna dłoń van der Pale, właśnie nabrzmiałe żyły. No i lekarze już w XX i w XXI wieku wzięli na warsztat ten obraz i wszystko to wypunktowali, na co van der Pale...
Jak rentgen, prawda?
Jak rentgen, tak.
Tomograf komputerowy,
tak,
ten obraz jest.
Ale mogli to zrobić tylko dlatego, bo po prostu Van Eyck miał taki znakomity warsztat. Wszystko doskonale namalował.
Namalował, ale zamalował ktoś brodawkę.
Tak. Van Eyck namalował na dolnej wardze tak naprawdę taką zmianę nowotworową u Van der Pale. Zrobił to po to, aby dokonać jakiejś demarkacji pomiędzy tym, co jest piękne, czyli pomiędzy tym, co boskie, to jest Matka Boska, Madonna, Dzieciątko Jezus, są tam święci. No więc Van der Pale absolutnie nie mógł być w tej lidze. Dlatego zgodnie z filozofią świętego Tomasza, on musiał być naznaczony jakimś defektem. Był to właśnie...
tych defektów to tam naznaczono.
Jest dużo, tak. Ale ta brodawka była szczególna. Ona się rzucała w oczy i ona jak gdyby wykluczała kanonika Van der Pale z tego szeregu świętości. Natomiast w latach 30. XX wieku ktoś, kto dokonywał
renowacji
tego obrazu, tą brodawkę zamalował.
Ale po co? Co za
pomysł? Kompletnie bez sensu, tak. Bo ta brodawka była bardzo ważna z takiego punktu widzenia estetycznego.
Mhm. Chciał upiększyć kanonika po wielu, wielu wiekach, kiedy to już tak. Nie było właściwie potrzebne.
Tak.
Tak, a z tego obrazu też można odczytać zarówno symboliczne, jak i takie właśnie cywilizacyjne treści. Symboliczne to jest figura świętego Jerzego, prawda? Która to też jest taki jakby widomy znak stosunku Van Eycka do kanonika, prawda? No niezbyt przychylny.
No to jest w ogóle niesamowite. Nie wiem, czy ktoś to wcześniej zauważył oprócz nas. Na obrazie jest postać świętego Jerzego, pogromcy smoków.
No i co on przydeptuje tutaj? No właśnie, bo nie smoka właśnie.
No więc właśnie. I święty Jerzy swoją obutą stopą depcze komrze kanonika. Czy to jest przypadek? No niemożliwe, żeby tak w wypracowanym malarsko dziele Van Eyck namalował coś przypadkiem. Czyli Van Eyck namalował po prostu taki motyw depczącego świętego, który depcze smoka. Smok, no to szatan. Co myślał...
Szatan to kanonik, tak?
A szatan to kanonik, właśnie. Więc co myślał Van Eyck o tym kanoniku? Dlaczego miał tak złe o nim mniemanie?
A jaka zagadka tkwi w okularach? No, ja noszę okulary właśnie tutaj. Sięgnąłem po nie, dlatego uderzałem, stuknąłem w mikrofon. No, dla nas to jest coś zupełnie normalnego, a wtedy no, to była awangarda.
No, motyw okularów na obrazie Van Eycka otwiera w ogóle cały taki wielki wszechświat znaczeń. Okulary w tym 1435 roku były wciąż wynalazkiem bardzo nowym. I możemy przypuszczać, że były jednak takim wstydliwym narzędziem optycznym. Nie chciano się z nim pokazywać, podkreślał niedołęstwo. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Magnificare znaczy wielbić, więc mamy motyw wielbi dusza moja Pana, motyw, który, tak. Zdanie, które mówi Matka Boska, ale magnificare oznacza także powiększać. Więc mamy tutaj dwa konteksty i w dłoniach Van der Pale te okulary powiększają słowo.
To jest niesamowity rebus.
To jest niesamowity
rebus, żeby coś takiego
tak.
odczytać, to naprawdę trzeba dużo wiedzieć i być uważnym.
Ale słowo w kontekście logos, czyli to słowo, o którym niedługo będziemy czytać, na początku było słowo. Tak. Czyli Matka Boska wielbi Boga, a Van der Pale swoimi okularami powiększa Boga, ale też przez słowo magnificare. Także no bardzo, bardzo
niesamowite
ciekawe.
Zagadki. Tak, panie Przemysłowie, jaka dla pana jest największa zagadka przez pana odkryta?
Historia z obrazem zatytułowanym Duży Pies, o którym mówiłem wcześniej, i tym, który w rzeczywistości jest innym zupełnie gatunkiem, wymarłego drapieżnika i cała historia za tym się kryjąca. Natomiast drugi temat, który... No może tutaj mi tak też zapadł w pamięć i w ogóle w głowę wszedł. To jest historia przedstawiona na obrazie Fransa Snydersa, Targ Rybny. No po pierwsze, bardzo lubię targi rybne i w ogóle ryby. Bardzo zawsze mnie to interesuje i zawsze jak gdzieś jesteśmy, to staramy się...
Czyli to jest kwestia smaku w sztuce, tak?
Smaku, ale to bardziej może od strony smaku też, ale od strony zoologicznej.
Zoologicznej,
tak,
rozumiem.
Tak, tak. Mhm. To zawsze jest bardzo ciekawe, co tam trafiło skądś tam na targ. A tutaj no, to jest chyba jeden z najlepszych, jak i najlepszy obraz, który przedstawia targ rybny. I całe to zróżnicowanie. Mamy mnóstwo takich niezwykłych stworzeń. Ryb, ale nie tylko ryb. Mamy takiego skrzypłocza na przykład, o którym tam właśnie też, no wtedy jeszcze nie wiedziano tego, ale on ma mnóstwo takich wyjątkowych właściwości, na przykład jego krew jest takim najczulszym wskaźnikiem do wykrywania bakterii.
Taki papierek lakmusowy.
Tak, tak, ale tak czuły, że dotąd nam się nie udało stworzyć aż takiego czułego urządzenia, czy też jakiegoś innego, nie wiem, odczynnika, który byśmy produkowali poza tą krwią skrzypłoczy. Więc pozyskuje się ją, ale to tak jak od krwiodawców, czyli tylko w małych ilościach, żeby ich nie wytępić, potem się wypuszcza i tak dalej. Więc z jednej strony...
cenniejsze niż złoto, można
tak,
powiedzieć.
Tak, tak, życia. No na pewno tak, bo ratuje życie niejednokrotnie. Ta krew jest też błękitna, co ciekawe, nie ma hemoglobiny, tylko hemocyaninę. No i bardzo interesujące zwierzęta, a to tylko jedne z bardzo ciekawych zwierząt na tym obrazie. A oprócz tego... Tu można mieć wrażenie, że ta różnorodność tych stworzeń morskich trochę to maskuje. Obok ma miejsce taka scena. Jest kobieta, jest grupa mężczyzn, jest mała rybka i dużo złota. I na stronach Muzeum Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu, gdzie ten obraz się znajduje, można przeczytać, że to jest scena, w której święty Piotr płaci podatek za siebie i za Jezusa monetą wyłowioną, wyciągniętą z pyszczka ryby, którą złowił. No ale to zupełnie nie pasuje do tej sytuacji, bo po pierwsze mężczyzna, który... powiedzmy głównym postaciami jest mężczyzna i kobieta. Ten mężczyzna, on nie wręcza pieniędzy, tylko otrzymuje. Po drugie, nie jest to drobna monetka, tylko no, kilka takich dużych naprawdę sztuk złota. I po trzecie, no, mało możliwe, żeby w starożytnym Izraelu poborcą podatków była kobieta.
Kobieta.
Już pomijam, że nie wygląda wcale na świętego Piotra, ten mężczyzna i całe otoczenie tej
sceny.
Czyli
cała ta interpretacja oparta na symbolice biblijnej jest pana zdaniem fałszywa, tak?
Tak, tak. W tym wypadku tak. I tutaj
czy to jest realistyczna scena?
To jest realistyczna scena i można dojść do tego, jaka to jest, jaki to jest gatunek ryby. Tam właśnie o tym piszemy. Dalej go można zresztą w rejonie Morza Śródziemnego znaleźć na targach, w sklepach. I jest jeszcze taki trop starożytny, gdzie niemal natyka się na jakby dosłowny opis, dużo wcześniej powstały, sporządzony przez Pliniusza. Bardzo, bardzo podobnej sytuacji. Przez Pliniusza Starszego. I to tutaj w tym rozdziale rozwijamy, że wszystko wskazuje na to, że ta historia na obrazie to jest coś zupełnie innego.
Tak, jest to motyw starożytny, prawda?
Tak.
Ale inny. Właśnie, to jest takie ciekawe pytanie, bo wiadomo, ryby no, też mają charakter symboliczny, prawda? I jak można odróżnić, pan mówi właśnie o takim charakterze bardziej realistycznym, to jest scena taka opisana jakby z życia, prawda? Hmm. Jest taki trop starożytny, ale generalnie ktoś, kto malował ten obraz, bardzo skrupulatnie jakby odmalował nawet gatunek ryby, prawda? Więc to nie jest schematyczny rysunek, tylko bardzo taki, no powiedzmy, werystyczny bardzo obraz. A jak odróżnić taki obraz realistyczny od obrazu, który też zawiera w sobie, tak jak u Van Eycka na przykład, zawiera takie szczegóły konkretne, ale jednocześnie odsyła do innego świata?
Mi się wydaje, że jest bardzo trudne, szczególnie po wielu latach, jakie minęły od namalowania obrazu. Jest w książce Sekrety Mistrzów opisany obraz Klary Peters. To też jest XVII wiek. Jest to martwa natura. I właśnie zadajemy dokładnie to pytanie, które pan zadaje.
Tak.
Czy te wszystkie przedmioty tam przedstawione są przedmiotami?
Odsyłają do czegoś, prawda?
Czy nie? Tak. Mhm. Wydawać by się mogło, że tak, że to są te lata i ten czas, kiedy holenderski kościół reformowany zakazał przedstawień wszelkich religijnych, więc jeżeli ktoś chciał się wypowiedzieć na ten temat, musiał użyć takiego sekretnego języka,
kodu.
Metafor, kodów, symboli. Czy to jest przypadek Klary Peters? Nie wiemy. Czy to jest po prostu cieszenie się przedmiotem, drogimi, zbytkownymi obiektami? Czy jest to jednak jakaś jakiś przekaz religijny.
Jakiś werniks dodatkowy, metafizyczny, prawda?
Tak,
bo
tak.
Van Eyck, bracia Van Eyckowie w ogóle byli słynni z tego, że no stworzyli taki rodzaj werniksów. Zresztą to było bardzo pracochłonne, które później oddawały istotę światła na przykład, prawda? Takiego prześwietlającego, no też metafizycznego źródła tej bieli chrystusowej czy metafizycznej, ale oni to w realnej materii pracowali nad takim efektem, prawda? Ale tutaj mamy do czynienia z innymi werniksami, to znaczy mamy do czynienia z takim jakby warstwowym przekazywaniem treści, prawda? Bo z jednej strony mamy bardzo realistyczny obraz świata, za nim się kryje coś innego, jak anegdota na przykład, tak jak w przypadku kanonika, prawda? I tego stosunku Van Eycka do jego osoby, poukrywanej w różnych rebusach. A jeszcze mamy kolejną warstwę, kolejny werniks, to jest ten werniks metafizyczny, wynikający właśnie z tego Christianitas, tego świata chrześcijańskiego. Więc no, można delektować się tak wzrokowo, ale jednocześnie no, dobrze sięgnąć po takie książki jak państwa, żeby po prostu odkrywać te kody tkwiące w tych dziełach.
No tak. I wracając jeszcze do obrazu właśnie Clary Peters, powstaje pytanie, na ile możemy ten jej obraz odczytać właśnie jako przesłanie duchowe, na ile jako przesłanie, jako coś dosłownego, ale jeżeli weźmiemy tą jak gdyby metodę badania tego, co dane wprost, czyli tą taką metodę tych dosłownych treści, to też się otworzą bardzo ciekawe przestrzenie przed nami. Otworzy się cała wielka i bardzo ciekawa historia Złotego Wieku Holenderskiego. Otworzą się przed nami tajemnice tych wszystkich obiektów, które są na tym obrazie.
Właśnie, też ekonomia też, prawda?
Ekonomia
tak. Ten stojąca. No, państwo pisze na przykład o tulipanach, prawda? Jaką one wartość miały.
Tak, tam jest tulipan, pokazany bardzo tak wyraźnie, zadziwiająco wyraźnie. Dlaczego akurat tulipan? No i oczywiście odpowiedź przychodzi w historii i ekonomii Holandii. Oczywiście giełda, to był moment tej największej tulipomanii.
Bumu i właśnie takiego...
Tak, ta bańka jeszcze, gdy Clara Peters malowała swój... Właśnie jeszcze nie. Clara Peters, gdy malowała ten obraz, w tym czasie cały czas ta bańka nabrzmiewała. Kilkanaście lat potem ona pękła. Natomiast to wszystko się odbywało na jej oczach, dlatego właśnie umieściła tulipan, ale na przykład umieściła też na tym swoim obrazie, na tej martwej naturze, umieściła miseczkę. Teraz każdy mógłby ją przeoczyć. No cóż, miseczka jak miseczka. Jest to miska z Chin. Jest to o tyle dziwne, że te kanały transportowe z Chin drogą morską dopiero zostały otwarte. Dopiero w dziesiątkach można liczyć lata, kiedy Vasco da Gama odkrył drogę morską do Indii i tą drogą ta miseczka...
Ale jedwabny szlak był.
Oczywiście, był dużo wcześniejszy. Natomiast ta konkretnie porcelana przypływała karakami portugalskimi.
No, globalizacja, to nie jest nasz wymysł, prawda?
Globalizacja, tak. Natomiast te przedmioty, które są na tym stole i ta miseczka, są niebywale drogie. To jest porcelana Krak, porcelana, która była porcelaną dynastii Ming i naprawdę, żeby znaleźć na tym stole w Holandii, musiała przebyć bardzo długą i bardzo trudną drogę, więc była droga. I takich przedmiotów właśnie drogich i takich, które odsłaniają swoją historię, jest tam więcej na tym obrazie.
Swoją drogą mówiliśmy o alchemii, a przecież z alchemią też się wiąże porcelana miśnieńska, prawda? No bo też przy okazji takich badań alchemicznych no, odkryto właśnie ten sekret.
Tak, to był XVIII wiek, czyli bardzo późno. W momencie, kiedy te badania alchemiczne już były takie zapętlone, już naprawdę nic z nich nie wynikało, wtedy właśnie jeden z alchemików odkrył
złoto.
Właściwości glinki, tak? I dla miśni to było jak złoto. Po prostu odkrył porcelanę miśnieńską. Przez te setki lat Europa nie potrafiła zrobić tego, co Chińczycy potrafili doskonale.
Tak,
nie potrafiła
monopol, ale stracili.
Zrobić porcelany. I Europa nauczyła się w ten sposób. Właśnie na podstawie prób i błędów alchemików robić porcelanę. I tak powstała fabryka w Miśni.
O czym się jeszcze dowiemy z kolejnych państwa książek? Mają państwo coś w planach? Jakieś jeszcze obrazy, które należałoby omówić w taki ciekawy sposób?
Mamy całą listę, która czeka na opisanie. Robimy to właśnie w tym momencie. Także na pewno...
Uchylicie rąbka tajemnicy specjalnie dla słuchaczek i słuchaczy RMF24. Jaki obraz się znajdzie w kolejnej kolekcji książkowej?
Tak, z takich może tajemnic, które udało nam się wyjaśnić, odnaleźliśmy młodzieńca. No i właśnie to będzie w tym kierunku.
To byłoby to bardzo, idzie młodość.
To byłoby bardzo ciekawe, gdyby nam się udało odnaleźć młodzieńca. Nie udało nam się, ale
nie udało
na, pewno
się,
o młodzieńcu, na pewno o młodzieńcu będzie. Będziemy tropić, gdzie on się znajduje.
Bardzo dziękuję Państwu za tę rozmowę. Sekrety mistrzów, wielcy twórcy i tajemnice ich dzieł. Miałem zaszczyt i przyjemność rozmawiać z parą autorów, Janną Łenek-Barszcz i Przemysławem Barszczem. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękujemy. Do widzenia.
Dziękujemy.